Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Data Feminizm Caterine D'Ignazio i Lauren Klein. To książka z pogranicza krytyki danych, studiów nad technologią i projektowania wizualizacji. Autorki wychodzą od prostego. Lecz dalekosiężnego założenia dane nie są neutralnym zapisem rzeczywistości, ponieważ powstają w instytucjach i społeczeństwach, gdzie władza jest nierówno rozłożona. Proponują więc feministyczne, intersekcjonalne podejście do całego cyklu pracy z danymi, od decyzji o tym, co mierzyć, przez gromadzenie i analizę, po publiczne przedstawianie wyników. Nie jest to podręcznik programowania ani zestaw technicznych recept. To analityczna argumentacja, wsparta historią, teorią i przykładami, która uczy zadawać pytania o interesy, pominięcia oraz konsekwencje pozornie obiektywnych liczb. Książka szczególnie mocno dotyczy wizualizacji danych, ale jej ramy są użyteczne także w badaniach, administracji, dziennikarstwie, edukacji i biznesie. Jej celem jest przekształcenie praktyk danych tak, aby lepiej służyły sprawiedliwości społecznej, rozliczalności i trosce. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dane jako narzędzie władzy, a nie bezstronny opis świata. Punktem wyjścia książki jest odrzucenie przekonania, że liczby przemawiają same za siebie. Dane są wytwarzane przez ludzi i organizacje, które decydują, jakie zjawiska uznać za warte policzenia, jakie kategorie zastosować, kogo objąć pomiarem i komu udostępnić wyniki. Każda z tych decyzji może utrwalać istniejące nierówności. Jeśli instytucja nie zbiera danych o doświadczeniach określonej grupy, problem może pozostać niewidoczny dla polityki publicznej. Jeżeli z kolei kategorie są zbyt uproszczone, mogą narzucić ludziom tożsamości niezgodne z ich sytuacją. D'Ignazio i Klein nie twierdzą, że z danych należy zrezygnować. Pokazują raczej, że ich siła wymaga odpowiedzialności. Analiza powinna obejmować pytanie, kto kontroluje infrastrukturę danych, kto czerpie korzyści z klasyfikacji oraz kto ponosi koszt błędów. Intersekcjonalny feminizm jest tu metodą rozpoznawania nakładających się relacji dominacji związanych między innymi z płcią, rasą, klasą, sprawnością czy statusem migracyjnym. Dzięki temu krytyka nie ogranicza się do sprawdzenia poprawności modelu. Obejmuje również społeczne warunki jego stworzenia i skutki jego zastosowania. Po drugie, 7 zasad data feminizmu jako rama dla praktyki, autorki porządkują swój projekt w 7 zasadach. Zachęcają do badania władzy, kwestionowania jej, podnoszenia wartości emocji i ucieleśnionego doświadczenia, przemyślenia binarnych podziałów oraz hierarchii, przyjęcia pluralizmu, uwzględniania kontekstu i uwidaczniania pracy. Zasady nie działają jak zamknięta hecklista, która automatycznie czyni projekt sprawiedliwym. Są raczej zestawem pytań korygujących typowe nawyki pracy z danymi. Badanie władzy wymaga ustalenia, czyje interesy organizuje system. Kwestionowanie władzy oznacza gotowość do zmiany procesu, a nie jedynie opisania jego wad. Dowartościowanie emocji podważa profesjonalny mit, że zaangażowanie i troska zawsze osłabiają analizę. Przeciwnie, doświadczenie osób dotkniętych problemem może ujawnić pytania niewidoczne z perspektywy zewnętrznego badacza. Pluralizm przypomina, że pojedynczy zbiór ani pojedyncza metoda rzadko wyczerpują złożoność zjawiska. Kontekst chroni przed odczytywaniem wskaźników w oderwaniu od historii i warunków życia. Uwidacznianie pracy odsłania zaś często pomijany wysiłek osób zbierających, czyszczących, opisujących i interpretujących dane. Po trzecie, braki w danych mogą być formą krzywdy i politycznego wykluczenia. Jednym z najważniejszych wkładów książki jest zwrócenie uwagi na znaczenie nieobecności w danych. W debatach technologicznych problem często przedstawia się jako niedostatek informacji, który należy szybko uzupełnić większą liczbą pomiarów. Data feminizm proponuje ostrożniejsze podejście. Brak danych może wskazywać, że doświadczenia danej społeczności przez lata uznawano za nieistotne. Może też być skutkiem tego, że osoby narażone na przemoc, dyskryminację lub nadzór nie mogą bezpiecznie ujawniać informacji. W takiej sytuacji wezwanie do intensywniejszego zbierania danych nie musi prowadzić do sprawiedliwości, lecz może zwiększać ryzyko. Autorki pomagają rozróżnić sytuacje, w których potrzebne jest lepsze dokumentowanie problemu, od sytuacji, w których priorytetem powinna być ochrona prywatności, zgoda i kontrola społeczności nad informacją. To przesuwa uwagę z pytania, jak zdobyć kompletne dane, na pytania, komu ich brak szkodzi, kto miałby decydować o ich gromadzeniu i jakie zabezpieczenia są konieczne. Taka perspektywa jest szczególnie ważna w administracji, ochronie zdrowia, badaniach społecznych i systemach automatycznego podejmowania decyzji. Uczy, że kompletność zbioru nie jest sama w sobie wartością wyższą od bezpieczeństwa oraz autonomii ludzi. Po czwarte, wizualizacja danych wymaga krytyki skali, kategorii i sposobu porównywania. Książka pokazuje, że wizualizacja nie jest neutralnym końcowym etapem analizy. Wykres, mapa czy interaktywny panel kierują uwagę odbiorcy, ustalają skalę porównań i mogą wzmacniać określone interpretacje. Dobrym przykładem są mapy choropletyczne, w których obszary otrzymują barwy zależnie od liczby przypadków danego zjawiska, gdy przedstawia się wartości bezwzględne. Duże i ludne regiony mogą wyglądać na najbardziej dotknięte problemem, nawet gdy wskaźnik w przeliczeniu na mieszkańca jest wyższy gdzie indziej. Nie jest to wyłącznie detal graficzny, ale decyzja zdolna wpływać na publiczne rozumienie ryzyka i potrzeb. D'Ignazio i Klein zachęcają, aby pytać, co dokładnie wizualizacja czyni widocznym, co ukrywa i dla kogo jest czytelna. Obejmuje to również dobór kategorii, podpisów, kolorów, zakresów danych i poziomu agregacji. Krytyczne podejście nie prowadzi do zakazu map ani wykresów. Wymaga natomiast jawnego komunikowania ograniczeń, rozważania alternatywnych form przedstawienia i sprawdzania, czy forma nie upraszcza problemu kosztem grup mniej słyszalnych. Dzięki temu wizualizacja staje się elementem odpowiedzialnego argumentu, a nie dekoracją nadającą liczbom pozór niepodważalności. Na koniec, wiedza usytuowana. Współpraca i docenienie niewidocznej pracy. Datafeminizm podważa obraz analityka danych jako samotnego, bezstronnego eksperta, który wydobywa prawdę z gotowego zbioru. Autorki przypominają, że praca z danymi ma charakter zbiorowy. Zanim powstanie model lub wykres, ktoś definiuje pola formularza, prowadzi obserwacje, wprowadza rekordy. Usuwa błędy, tłumaczy znaczenia, utrzymuje systemy i kontaktuje się z osobami, których dane dotyczą. Część tego wysiłku jest rutynowo pomijana w opowieściach o innowacji, choć bez niego nie byłoby wiarygodnych wyników. Uznanie tej pracy ma znaczenie etyczne, ale także praktyczne. Pozwala lepiej ocenić jakość danych, wykryć miejsca, w których mogły powstać zniekształcenia i uczciwiej rozdzielić autorstwo oraz odpowiedzialność. Ważna jest też wiedza usytuowana, czyli świadomość, że każda osoba analizująca dane patrzy z określonej pozycji społecznej i zawodowej. Nie oznacza to rezygnacji z rygoru. Oznacza jawność założeń, konsultowanie interpretacji z osobami znającymi lokalny kontekst oraz traktowanie ich jako współtwórców wiedzy, a nie tylko źródeł danych. Taki model współpracy ogranicza ryzyko, że instytucje będą opisywać społeczności bez ich udziału i bez możliwości zakwestionowania wyników. Podsumowując, datafeminizm warto polecić analitykom, projektantom wizualizacji, badaczom społecznym, dziennikarzom, studentom oraz osobom tworzącym polityki publiczne i systemy oparte na danych. Przyda się również czytelnikom bez technicznego przygotowania. Ponieważ główne pytania książki dotyczą decyzji instytucjonalnych i społecznych, a nie znajomości konkretnego języka programowania, jej praktyczna korzyść polega na zmianie sposobu formułowania problemów. Zamiast pytać wyłącznie o to, jak poprawić dokładność modelu lub zwiększyć liczbę obserwacji, czytelnik uczy się pytać, czy problem jest definiowany, kto ustala kategorie, jakie osoby pozostają poza zbiorem oraz jakie konsekwencje może mieć publikacja wyników. Intelektualnie książka łączy krytykę technologii z historią feministycznego myślenia o wiedzy, pracą opiekuńczą, rasą, klasą i innymi wymiarami nierówności. Zróżnia się na tle wielu książek o etyce danych, które koncentrują się głównie na błędach algorytmów, prywatności lub formalnej eliminacji uprzedzeń. D'Ignazio i Klein analizują szerszy proces powstawania danych od infrastruktury i finansowania po interpretację oraz komunikację wizualną. Nie oferują prostego certyfikatu etyczności. Dają za to spójną ramę do rozpoznawania konfliktów, braków i relacji władzy. To czyni książkę użyteczną zarówno jako krytykę dominujących praktyk, jak i jako przewodnik po bardziej odpowiedzialnej pracy z danymi. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Caterine Dan, Lery Tenkturyst Sięty. D'Ignazio, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.